Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś trochę nietypowy program, trochę nietypowe wydanie, bo będziemy rozmawiać o książkach nominowanych do nagrody, która nazywa się Literacka Podróż Hestii. To jest jedna w tej chwili z najważniejszych nagród, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci i młodzieży. Nagroda przyznawana jest od kilku lat. Laureata poznamy w tym tygodniu, 15 września, laureata albo laureatkę, tytuł, który zdobędzie tę nagrodę. A wyróżniani są autorzy i autorki takich klasycznych form powieści, powieści graficznych, opowiadań, które są napisane dla czytelników w wieku mniej więcej od 10 do 15 lat. Już od ponad dwóch miesięcy znamy 5 nominowanych książek i tych 5 tytułów dzisiaj znajdzie się w alfabecie. Będziemy rozmawiać z autorami i autorkami. No a w przyszłym tygodniu już będzie wiadomo, kto tę nagrodę, czyli Literacką Podróż Hestii, otrzymał. No to zaczynamy. Zaczynamy od książki, której autorem jest Andrzej Marek Grabowski i on już za chwilę będzie pierwszym gościem alfabetu, który potrwa do godziny 10. Zapraszam.
Radio Kraków.
Pierwsza z nominowanych do Literackiej Podróży Hestii książek nosi tytuł Biuro Dzieci Znalezionych. Autorem tej książki jest Andrzej Marek Grabowski. To jest zbiór opowiadań. A dlaczego taki tytuł? To zaraz autor sam się wytłumaczy.
Radio Kraków.
Biuro Dzieci Znalezionych. Tytuł dosyć niepokojący, ale to jest zbiór opowiadań o dzieciach, które no właśnie nie pasują. Nie są takie jak wszyscy dookoła. Ja nawet boję się używać słowa, że są inne, bo nie bardzo lubię to słowo, że ktoś jest inny, bo w którymś momencie okazuje się, a na pewno też wielokrotnie przeżyłeś takie historie, że tych innych jest więcej niż tych zwyczajnych. No niemniej jednak tu są takie sytuacje, które dla tych twoich młodych bohaterów są po prostu bardzo, bardzo trudne. Napisałeś tę książkę bardziej z myślą o tych właśnie, którzy się w jakiś sposób wyróżniają, czy o tych pozostałych, którzy sobie z tym nie radzą?
Chyba napisałem tę książkę dla wszystkich. To znaczy wyobrażałem sobie, że będą czytali tę książkę rodzice razem z dziećmi i dzieci, które czują się troszeczkę, nazwijmy to tak inaczej, to znaczy tak troszkę z boku tego głównego nurtu, że te dzieci odnajdą w tej książce może swój przypadek, ale także, że te dzieci, które mają wokół siebie takich kolegów, takie koleżanki, którzy troszkę zachowują się inaczej, troszkę inaczej podchodzą do świata, może mają inny kolor skóry niż większość dzieci w klasie, że te dzieci też zastanawiają się nad tym, jak to być właśnie kimś, kto troszkę różni się od pozostałych. Taka była moja idea.
Powiedzmy, jakie to są historie. No na przykład jest dziewczynka, która pochodzi z jakiegoś azjatyckiego kraju, albo przynajmniej wychowuje się w takiej rodzinie, ma takich rodziców. W związku z tym ma skośne oczy, jej twarz jest inna niż tych rówieśników, z którymi chodzi do polskiej szkoły. I to powoduje od razu no, niepokój wśród tych jej rówieśników i niezbyt dobre zachowanie też. Jest chłopiec, który no, nie jest twardym mężczyzną i ewidentnie wyróżnia się swoją łagodnością i wyglądem i sposobem bycia i tym, że najchętniej przebywa z dziewczętami i nawet kiedy ma urodziny, to w gości przychodzą dziewczynki i tak dalej, i tak dalej. I na dodatek ty na okładce piszesz, nie wiem, czy na okładce, ale w każdym razie w takim wstępie do tej książki piszesz, że te wszystkie historie są prawdziwe, że ty takie dzieci właśnie opisujesz z prawdziwego życia, bo one są wśród nas.
No tak, ja historię zbierałem dosyć długo właśnie tego typu i większość z nich wydarzyła się naprawdę, to znaczy oczywiście to nie jest takie przełożenie jeden do jednego, bo to czasami tak bywa, że w ramach jednej historii są, no tak, tak, tutaj znowu zdradzę trochę tajemnicę, zdaje się w dwóch przypadkach jest tak, że skleiłem bohatera z dwóch różnych bohaterów, ale to są historie rzeczywiście, które się wydarzyły, które na pewno się wydarzają również, takie historie bardzo podobne, z podobnymi bohaterami. Ja bardzo lubię prawdziwe historie, tak, zarówno czytać, jak i opisywać, natomiast w pewnym momencie książki tam jest wyjaśnienie, że bodajże dwie ostatnie historie no, nie są do końca prawdziwe, że raczej w każdym razie jedna powstała w mojej głowie, natomiast to jest to tytułowe opowiadanie, ale wizja takiego właśnie biura dzieci znalezionych towarzyszyła mi od dawna. Ja wyobrażam sobie, że powinno być takie ciepłe miejsce, gdzie znajdują bezpieczne schronienie różne dzieci, które z pewnych względów źle się czują w swoim środowisku. No oczywiście można powiedzieć, że takie miejsca no niby są, ale to moje jest takie specjalne, trochę może bajkowe i stąd się w ogóle wziął pomysł na tę książkę, to znaczy ten pomysł na to opowiadanie to było, można powiedzieć, to była taka iskra, która wywołała takie myślenie o tych innych bohaterach.
No bo niestety ciągle tak jest, że szczególnie wśród nastolatków, ale też dzieci, być innym, to znaczy być narażonym na samotność, niezrozumienie, opuszczenie, a często też i przemoc i dokuczanie. I takie miejsce rzeczywiście, gdzie można by się było schronić, mogłoby być oazą. Ale jednak trzeba z tej oazy też od czasu do czasu wychodzić i zmierzać się z życiem. No i trochę te twoje opowiadania podpowiadają, jak to robić.
No tak, mam nadzieję, że podpowiadają. Ja tutaj przyznam się jeszcze do jednej rzeczy. Otóż ja miałem taką dziwną przygodę, że w związku z licznymi przeprowadzkami uczęszczałem do 7 szkół podstawowych, licząc także szkołę w szpitalu i szkołę w sanatorium.
Czyli ciągle byłeś nowy.
Ciągle byłem nowy i jest jedno takie opowiadanie, które jest oparte o moją autentyczną przygodę. To jeśli ktoś przeczyta książkę, to oczywiście od razu się zorientuje. I ta sytuacja nowego, który jeszcze w dodatku no, nie jest osobą jakoś przesadnie śmiałą, nowego, który się pojawia wśród 30 dobrze znających się dzieci, jest przykładem właśnie takiej sytuacji trudnej. Ten nowy czasami jest od razu akceptowany, jak to się zresztą najczęściej w moim przypadku działo, ale czasami nie. I raz też miałem taki przypadek, że przyszedłem do klasy, która była hermetycznie zamknięta przede mną i nie czułem się tam dobrze. Także znam tę sytuację właśnie tej osoby, która źle się w jakimś środowisku czuje. I myślę, że stąd może wynika też moje zrozumienie takich właśnie dzieci.
Bardzo polecamy zarówno młodym, jak i dorosłym książkę Andrzeja Grabowskiego, Biuro Dzieci Znalezionych. Ta książka ukazała się właśnie w wydawnictwie Literatura. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za te opowiadania. Myślę, że też dorosłym mogą one otworzyć oczy albo na los jakiegoś bardzo bliskiego kogoś, albo na przejścia kogoś, kto no na przykład znajduje się w klasie naszego dziecka, o kim niewiele wiemy, a dzięki Tobie może właśnie wyczulisz też dorosłych na tego typu szkolne czy przedszkolne czasem problemy. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w Alfabecie.
Dziękuję serdecznie. Byłoby moim marzeniem właśnie uwrażliwienie czytelników. Dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom i czytelnikom.
Biuro Dzieci Znalezionych. Taki tytuł ma pierwsza książka z 5 nominowanych do literackiej podróży Hestii. Andrzej Marek Grabowski był naszym pierwszym gościem. Jeszcze dodam, że książka została wydana przez wydawnictwo Literatura, a ilustrację do niej narysowała Joanna Rusinek. Czas na kolejny tytuł. Tym razem to powieść historyczna, można by powiedzieć, zatytułowana Antosia w Bezkresie. Autorem tej powieści jest Marcin Szczygielski i kiedy z nim spotkałam się w czasie wakacji, to właśnie zabierał się za pisanie kolejnego tomu. Czyli nawet jeszcze nie bardzo wiemy, jakie będą losy pierwszego, a on już głową jest w akcji drugiego tomu. Ja tylko przypomnę, że Antosia, główna bohaterka tej opowieści, żyła w tych bardzo ciężkich czasach, czyli wtedy, kiedy była II wojna światowa i spowodowała w przypadku Antosi kompletne przemeblowanie jej życia. Ta dziewczynka musiała opuścić swój dom i ruszyć na wygnanie w kierunku Kazachstanu. No to co będzie dalej, o tym teraz opowie Marcin Szczygielski.
Chciałbym, żeby w drugim tomie Antosia bardziej poznała społeczność Kazachów i żeby do nich się zbliżyła. To była naprawdę fascynująca kultura, która właściwie przez Związek Radziecki została stłamszona, zdławiona i wdeptana w ziemię. Ale wiem, że Polacy, którzy do Kazachstanu trafiali, czasami z tymi Kazachami, jeszcze takimi prawdziwymi, żyjącymi według ich dawnych tradycji, mieli kontakt. Chciałbym, żeby w tym drugim tomie Antosia też trafiła do Polskiego Domu Dziecka, bo taki istniały w Kazachstanie i dosyć dobrze są udokumentowane ich historie, wstrząsające czasami, naprawdę bardzo poruszające. I chciałbym, żeby Antosia miała szansę na powrót do Polski. Cały czas jeszcze nie wiem, czy odnajdzie mamę, czy tej mamy nie odnajdzie, ale na pewno wiem, że chciałbym, żeby pojechała na ziemię zachodnie, na ziemię, które Polska dostała po zakończeniu II wojny i była jedną z tych pionierek, pionierów, którzy tam się znaleźli.
To zdaje się też trochę pana rodzinne losy, prawda?
To akurat tak. O ile w mojej rodzinie nie mieliśmy takiej historii związanej z wywożeniem naszych członków naszej rodziny na wschód, bo byliśmy raczej z centralnej Polski i z zachodniej, o tyle moi dziadkowie rzeczywiście z centralnej Polski tuż po zakończeniu wojny uciekli na ziemię odzyskane i w tym Szczecinie mój dziadek od pierwszych dni właściwie, kiedy tylko Szczecin został włączony do Polski, próbował przetrwać. I te ich opowieści, no to jest naprawdę fascynująca sprawa.
Czyli korzysta pan też z tych prawdziwych rodzinnych historii, pisząc taką książkę?
Na pewno tak. Na razie jeszcze tego nie robiłem. Do tej pory tylko odrobinę dotknąłem tego tematu, pisząc jedno z opowiadań do tomu W kółko o dziewczynach. Tam właśnie była bohaterka, która mieszkała w Szczecinie w 1946 roku i trochę opowiedziała o tym, jak wyglądał tamten czas. Myślę, że dla młodego czytelnika to jest coś absolutnie niesamowitego.
Tak, bo ile my dorośli czytelnicy już trochę mamy tych zarówno literackich, jak i dokumentalnych, jak i reportażowych książek, książek o tak zwanych ziemiach odzyskanych, tak, i o tym, co tam się działo zaraz po wojnie i skąd się wzięli ci nasi przodkowie tam, to dzieci w ogóle prawie nie mają takich lektur i myślę, że dla nich to może być, szczególnie te starsze dzieci, to może być też taka lekcja historii po prostu.
Na pewno lekcja historii, ale też myślę, że coś niesamowicie fascynującego, bo ja pamiętam, że kiedy byłem mały, miałem 11-10 lat i moi dziadkowie mi czasami opowiadali o tym, jak wyglądał Szczecin, do którego przyjechali, który był wyludniony, gdzie chodziło się od mieszkania do mieszkania, zaglądało się do środka i się wybierało, czy chcemy mieszkać tu, czy gdzie indziej, bo czy tu są fajne meble, może tam będą lepsze. Ja pamiętam, że wtedy to dla mnie było absolutnie coś fascynującego. I myślę, że to na pewno zasługuje też na opowiedzenie temu młodemu czytelnikowi.
No a do Kazachstanu pan pojedzie, czy nie? Czy może już pan tam był?
W Kazachstanie nie byłem i nawet szczerze powiem, że się zastanawiałem, bo chciałbym zobaczyć ten kraj. Ja kiedy zacząłem pisać pierwszy tom Antosi, to ja naprawdę nic nie wiedziałem. Ani tak do końca nie wiedziałem nic o wywózkach, nie wiedziałem o tym, jak wyglądało życie tam, jak wyglądało życie w kołchozach, jak wygląda Kazachstan. I dopiero kiedy zacząłem go opisywać, zacząłem go oglądać dzięki internetowi oczywiście, dzięki Google Maps, które są niesamowite, niezawodne, nawet tam można znaleźć Street View i pooglądać sobie różne miejsca, to ja nagle się zorientowałem, że to jest tak porażająco piękny kraj. No nie wiem, czy to nie jest zbyt patetyczne, co teraz powiedziałem, te słowa, ale one naprawdę, to jest coś takiego, że ta przyroda tam i ten bezkres, ten ogrom jest taki porażający. I myślę, że chciałbym tam pojechać. No na pewno nie zdążę tego zrobić przed napisaniem drugiego tomu Antosi, ale też myślę, że nie jest to niezbędne, dlatego że ten Kazachstan, który tam jest teraz, trochę nijak się ma do tego Kazachstanu, który istniał tam te 80 lat temu. W związku z czym, jeżeli tam pojadę, to tylko dla siebie, nie dla książki.
Antosia w bezkresie, taki jest tytuł pierwszego tomu tej serii. Jej autorem jest Marcin Szczygielski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Latarnik i to jest drugi nominowany tytuł do nagrody Literacka Podróż Hestii. A za chwilę kolejni goście i kolejne tytuły. Dziś opowiadam wam o książkach nominowanych do Nagrody Literacka Podróż Hestii. W alfabecie wszystkie 5 tytułów i autorzy, którzy te książki napisali. Ilona Wiśniewska, tak nazywa się autorka kolejnej książki, a książka nosi tytuł Przyjaciel Północy. I jest to opowieść autorki, która do tej pory pisała książki dla dorosłych. To jest jej debiut, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci i młodzieży. Jakże udany i jak ciekawy debiut. Ilustrację do tej książki narysował Mariusz Andryszczyk i ta okładka z białym niedźwiedziem już wzbudza zainteresowanie, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą. Ilona Wiśniewska jest specjalistką od skandynawskich północnych, zimnych i mroźnych i dzikich tematów. I tak samo jest też w Przyjacielu Północy.
Mnie to chodziło po głowie od momentu, kiedy syn mojej najlepszej przyjaciółki wylądował na Spitsbergenie. I to było już 5 lat temu. On miał wtedy 9 lat. I ja się zawsze zastanawiałam, co takie dziecko zobaczy na Spitsbergenie, w tym krajobrazie, gdzie nie ma drzew, gdzie nie ma bodźców. I to, w jaki sposób ten chłopiec przeżywał te 10 dni na Spitsbergenie, było dla mnie tak inspirujące właśnie, że może nie wszystkie dzieci będą mogły taką przygodę przeżyć, ale żeby ją opowiedzieć szerszemu gronu odbiorców, bo on miał to szczęście, że mógł, a wtedy jeszcze podczas jego pobytu właśnie zaczęliśmy układać w głowie tę historię. Ona ewoluowała w bardzo wielu kierunkach, ale jej ostateczna forma ma właśnie, jest to historia 12-latka, bo Daniel też dorastał i też inaczej patrzył cały czas na tę historię, która mu się przydarzyła.
Ale to można trochę powiedzieć, że Daniel jest współautorem tej książki, czy przynajmniej inspiracją do napisania tej książki.
On jest inspiracją, dlatego że to jest taki chłopak, którego ja znam od urodzenia, który jest moim najbliższym dzieckiem, jakie mam w życiu. Więc no, on był zawsze dla mnie inspiracją. Tam jest mnóstwo dialogów, które pochodzą z naszych własnych rozmów, z naszych rozmów z jego rodzicami. Więc ta książka jest chyba moją najbardziej osobistą książką też, dlatego że w niej właśnie są i osoby, które ja bardzo lubię albo i kocham, ale też te miejsca, o których nie mogłam opowiadać w reportażach, a one się ułożyły w taką historię, która być może jest i dla dzieci, ale też może dla ich rodziców.
Myślę, że teraz, kiedy słuchają nas zarówno dzieci, jak i dorośli, to pewnie szukają mapy, bo podejrzewam, że nie wszyscy wiedzą, gdzie to w ogóle jest ten Spitsbergen i gdzie to się wszystko dzieje. Mapa na szczęście również jest w książce. No i tu się pojawia takie tajemnicze słowo Svalbard. To trzeba chyba wytłumaczyć, o co to chodzi. No bo nie Norwegia, nie Spitsbergen, tylko Svalbard.
Tak, ta nazwa po polsku bardzo rzadko jest używana, dlatego że my się przyzwyczailiśmy do nazwy Spitsbergen. Svalbard to jest nazwa archipelagu, na który składa się więcej wysp, a Spitsbergen to jest największa wyspa tego archipelagu i jedyna wyspa, na której mieszkają ludzie.
No właśnie, i tych ludzi w tej książce wcale nie ma wielu, ale są. I to prawdziwe oryginały. I to takich właśnie ludzi chyba się tam spotyka, jak się tam jedzie, bo to nie jest łatwe miejsce do życia.
Ono w pewien sposób jest właśnie bardzo łatwe do życia, bo właśnie spotyka się ludzi bardzo otwartych, też takich z dystansem do bardzo wielu spraw. Przez to, że jest mało ludzi, to też ludzie są bardziej skupieni na tym, żeby się poznawać właśnie, żeby sobie pomagać. Bohaterowie tej książki to jest właśnie Daniel, jego ciocia, która ma pierwowzór, ale nie jest to...
jeden do jednego. Nie jest to tak, jeden tak, do jednego. Zawsze musimy podkreślać, tak. To jest powieść.
Tak. I są tam bohaterowie, których na przykład czytelnicy moich dorosłych książek rozpoznają, bo oni pojawiali się wcześniej. Są też bohaterowie, których ja bardzo chciałam mieć w tych książkach, bo ja nie jestem absolutnie ani naukowcem, albo ani nikim, kto zna się na ociepleniu klimatu, czy na tych wszystkich rzeczach, które są bardzo ważne w Arktyce obecnie. I dlatego zaprosiłam do tej książki moich znajomych, którzy właśnie na tym się znają. I dla nich to była też ogromna radość właśnie być bohaterami powieści, bo mieli wpływ na to, co, w jaki sposób są przedstawieni. Te wszystkie fakty, które tam się pojawiają, rzeczywiście są zgodne z prawdą. Więc tej książki mam nadzieję, że można przeżywać tę przygodę, ale z drugiej strony można się też czegoś dowiedzieć.
A przygoda jest rzeczywiście niezwykła. Powiedzmy, że główną rolę w tej przygodzie oprócz ludzi odgrywają białe niedźwiedzie. No i myślę, że każde dziecko powyżej 4 roku życia już wie, że biały niedźwiedź to jest jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. A tymczasem tutaj dochodzi do właściwie poszukiwania trochę tych białych niedźwiedzi przez poszukiwanie ludzi, którzy chcą dla nich źle. No bo Daniel, jego ciocia i ich przyjaciele trafiają na prawdziwą aferę, właściwie nawet kryminalną.
Tak, ten niedźwiedź, on wydaje mi się, że z perspektywy naszej południowej wydaje się bardzo groźnym zwierzęciem, ale jak się mieszka na północy, to niedźwiedź jest symbolem tej północy. On jest też zwierzęciem, które każdy chciałby zobaczyć w jakiś sposób. Może niezbyt z bliska, dlatego że wtedy już różnie to może być, ale nie jest to groźne zwierzę, które poluje na ludzi. Ono poluje na foki albo na inne zwierzęta zamieszkujące tamte tereny. Więc tak jak zastanawiałam się, jaka mogłaby być zagadka kryminalna w tej książce, co mogłoby spowodować, że cała społeczność jest zaangażowana w to, to właśnie to wymyśliliśmy z moim mężem, że właśnie powinni być kłusownicy, którzy polują na niedźwiedzie, dlatego że nikt, kto mieszka na Spitsbergenie, nigdy by nie zabił niedźwiedzia właśnie w takim celu. Kiedyś się je zabijało masowo, nadal się je zabija w innych częściach Arktyki, ale tam one są naprawdę bardzo, bardzo cenne i naprawdę ludzie są tam gośćmi i dlatego to był taki moment, który właśnie, czy motyw, który zaktywizował wszystkich bohaterów. Ja też bardzo chciałam, żeby ta książka, żeby ona gdzieś była zakorzeniona w rzeczywistości, bo jednak wychodzę z reportażu i bardzo jest dla mnie ważne to, żeby fakty się zgadzały. I tutaj też chciałam bardzo, żeby historia historią, żeby ona się wydarzyła i wybrzmiała, ale żeby jej tłem był ten inny zupełnie świat.
To była Ilona Wiśniewska, autorka książki zatytułowanej Przyjaciel Północy. To już wiecie, że to ta północ to dosłownie te tereny bardzo, bardzo dalekie i że będzie się tam naprawdę dużo działo. Również są to dosyć niebezpieczne przygody. Solidna powieść, tak mogę ją jeszcze zareklamować i podsumować, wydana przez wydawnictwo Agora dla dzieci. Kolejna książka z nominacją do Nagrody Literacka Podróż Hesti to spełnia warunki, o których mówiłam na początku, czyli jest to powieść graficzna. Trochę komiks, ale opowiedziana historia ma bardzo bogatą fabułę. Jest to gruba książka, książka obrazowa. Nosi tytuł Wolność albo śmierć i autorka ukrywa się tutaj pod pseudonimem, chociaż to okazuje się być jej nazwisko, Herzyk. Aleksandra Herzyk, tak nazywa się autorka tej wspaniałej opowieści. Autorka, która zarówno odpowiada za tekst, jak i za ilustrację w tej książce.
Komiksy też nazywa się powieściami graficznymi właśnie z tego powodu, że to są fabularne powieści. Są też oczywiście non-fiction komiksy. Robi je na przykład Joe Sacco, taki reporter, który robi reportaże komiksowe. Ale jednak no, ja rysuję takie typowo powieściowo-historyczne, powieściowo-historyczną tę serię.
Sięgnęła pani aż do XVIII wieku. Dlaczego aż tak dawno wstecz?
Można zapytać, dlaczego aż tak dawno i aż tak wcześnie, bo tak naprawdę to są czasy, które bardzo, bardzo są dla mnie interesujące z kilku powodów. Po pierwsze z powodu tego, że lubię czasy oświecenia. Lubię czasy oświecenia, ponieważ w zasadzie cały świat instytucji demokratycznych, można powiedzieć, wtedy wykonceptowano ten cały język polityczny, którym dzisiaj się posługujemy, ma swoje korzenie w czasach oświecenia. Jest to, no i także rewolucji francuskiej, jest to bardzo, bardzo dla mnie ciekawe, bo jednocześnie on łączy w sobie, mam wrażenie, takie dwa światy, którego już nie ma i którego już nie będzie, czyli właśnie ten świat monarchii absolutnej, upadającej i pojawiających się instytucji demokratycznych w bólach, trzeba przyznać, w czasie rewolucji. Różnie to tam bywało. I dlatego to jest bardzo, bardzo według mnie ciekawy czas. To nie są takie czasy tak bardzo dawne, żeby wszystkie rzeczy, które, o których tam się mówi, były dla nas, to się mówi not relatable, nie do zrozumienia, takie obce. Są tam rzeczy, które, są tam koncepty, które my już rozumiemy bardzo dobrze, a jednocześnie dalej mają w sobie coś obcego przez to, no właśnie przez na przykład istnienie dalej monarchii absolutnych, czy tam też monarchii oświeconych, poprzez ścieranie się takich poglądów, o których już nikt dzisiaj nie myśli poważnie.
No ale dla młodych ludzi, takich właśnie, do których kierowane są te książki, czyli już nastolatków, hasła typu monarchia, rewolucja, dążenie do władzy są absolutnie zrozumiałe, a na dodatek jeszcze ja bym powiedziała, że to jest taka opowieść z gatunku, jak to się mówiło, płaszcza i szpady, taka dosyć awanturnicza. Wiele się w tej powieści dzieje i uczyniła pani główną bohaterkę dziewczynę. Nie możemy zbyt wiele oczywiście opowiedzieć o tym, o jej tych dalszych losach, ale proszę naszym słuchaczom opowiedzieć o tym, skąd ona się w ogóle wzięła, o tych jej bardzo, bardzo trudnych początkach, dlaczego wylądowała w więzieniu.
Franciszka jest taką postacią, którą stworzyłam. Ja w ogóle lubię tworzyć awanturnicze postaci kobiece. Takie, które szczególnie w historycznych powieściach, które bardzo lubiłam czytać, Aleksandra Dima czy Wiktora Hugo.
Ach, uprzedziła pani moje pytanie, można bo właśnie tak że, czułam go cały czas tutaj Dima.
To można powiedzieć, że te męskie postaci tam zawsze miały przygody, fajne lub niefajne, były głównymi postaciami, miały przygody. Te kobiece postaci tam typowo albo były
kochankami,
które tak. były słodkie, albo były fajnymi, rozbudowanymi postaciami, które były złe, bo złe postaci kobiece to były faktycznie postaci, które miały charakter. A ja chciałam stworzyć postać, która w zasadzie, można powiedzieć, jest takim, może troszeczkę taki gender swap, można powiedzieć, zamiana płci takiego typowego męskiego bohatera z tych powieści historycznych, dodając jednocześnie bardzo dużo życiowego nieudacznictwa i takiego życiowego przegrywu. I jednocześnie taką trochę współczesną wrażliwość na problemy takie jak depresja, na problemy związane z tym, że Franciszka właśnie siedziała w więzieniu. Franciszka siedziała w więzieniu za morderstwo, pomimo tego, że miała szansę, aby jakoś, można powiedzieć, na tamte czasy wyjść na ludzi. Była służącą u państwa, którzy bardzo ją polubili, którzy no, dbali o nią, dbali nawet o jej wychowanie, dlatego też Franciszka no, umie czytać na przykład. To różnie z pisaniem ma u niej być, ale umie czytać. I jest tak, też wysławia się w sposób w miarę taki, pomimo tego, że dużo przeklina, to wysławia się w sposób taki, można powiedzieć, może nie jak, no nie jakoś jakiś arystokratyczny, natomiast...
Ale jak ludzie w miarę podstawowym wykształceniem,
tak,
powiedzmy.
Tak, właśnie z takim... I ona miała jakąś taką szansę, ale dalej miała bardzo dużo takiej w sobie żyłki do tego, żeby pakować się w różne problemy, kłopoty, związane z tym, że większość życia była sierotą na ulicy i miała bardzo dużo takich ulicznych znajomych, uliczników, taką dwójkę, którzy nazywają się Johann i Klaus. I no, tak wyszło, że dała się namówić, no nawet nie musieli jej jakoś specjalnie namawiać. Bardzo się zapaliła do tego, żeby z nimi napaść na bogaty dom, który miał być pusty. No ale okazało się, że niestety był w okolicy patrol, doszło do wymiany ognia pomiędzy właśnie rabusiami, czyli Franciszką i przyjaciółmi, a żandarmami, którzy tam się pojawili. Swoją drogą szukanie tego, jaki konkretny żandarmi wiedeńscy w roku 1786 mieli mundury. To było skomplikowane. No i Franciszka wylądowała w twierdzy Spielberg, która to twierdza jest bardzo niesławnym więzieniem habsburskim. Miała szczęście o tyle, że w roku 1787 Józef II wprowadził nowy kodeks karny, który de facto eradykował karę śmierci za przestępstwa pospolite, więc jej nie stracono. Ale trafia do więzienia i tam zaczyna się, można powiedzieć, cała przygoda związana właśnie z jej dalszymi losami.
Tak, musimy tutaj postawić kropkę. No możemy dopowiedzieć, że zjawia się ktoś, kto jej daje propozycję nie do odrzucenia, że z tego więzienia będzie mogła po 5 latach, prawda, wyjść. Co będzie dalej? No to już teraz odsyłamy was do książki. A mnie bardzo to intryguje. Właśnie już pani troszkę dotknęła tego tematu. No bo o ile jestem sobie w stanie wyobrazić, że na podstawie lektur, wiedzy, też tego, co pani wcześniej powiedziała, fascynacji tym okresem, nie było może większym problemem skonstruowanie tej intrygi, tej historii, napisanie jej, to w warstwie plastycznej, w warstwie obrazowej musiało to być pewnie bardzo skomplikowane, żeby odtworzyć na rysunkach, na obrazkach, na ilustracjach tamten czas. Wspomniała pani tutaj ten mundur na przykład. No ale to nie tylko mundur, ale przecież to też wnętrza, ulice, otoczenie, no tak. To właśnie jak ludzie wyglądali. No to nie jest obfotografowany czas, kiedy można byłoby sobie poszukać w takich archiwach.
Jest dużo źródeł. Ja się w ogóle zaczęłam też wtedy poszukiwać kontaktów z polskimi rekonstruktorami wieku XVIII. Okazało się, że jest taka grupa. Jest to bardzo taka banieczka właśnie osób, które mają na tym punkcie mają na punkcie właśnie XVIII wieku taką bardzo pozytywną zajawkę. Sobie szyją ubrania, mają mnóstwo różnych książek, czy tam różnych rycin jakiejś z epoki, które pokazują, jak szyć te rzeczy, jakie to były kroje, jakie to były materiały. Uważają, żeby w ich materiałach nie było nic, nie wiem, poliestru. Ja dostałam od nich bardzo dużo ubrań, których im się już nie mieściły w szafach, więc ja mam bardzo dużo ubrań właśnie w kroju XVIII-wiecznych, tam drugiej połowy XVIII wieku, czy to są męskie, czy damskie. Uszyłam też sobie komplet taki, który był, można powiedzieć, modny w roku 1792, kiedy się toczy ta akcja. No i mam trzy sukienki, takie suknie z XVIII-wieczne. Też chodzę w nich czasem na festiwale właśnie, jak Hestia mnie zaprasza. I chociaż wolę męskie ubrania z tego okresu.
Powieść graficzna, Wolność albo śmierć, Aleksandry Herzyk, to kolejna nominacja do literackiej podróży Hestii. Czwarty tytuł, a przed nami jeszcze jedna książka, ale to już za chwilę i trochę nietypowo. Teraz nie będzie rozmowa z autorem, tylko fragment audiobooka. Zawsze w alfabecie na koniec słuchamy audiobooków, słuchamy powieści w wydaniu dźwiękowym i tak będzie też teraz, bo piąty tytuł, który został nominowany do literackiej podróży Hestii, również został wydany w formie audiobooka. To powieść Zygmunta Miłoszewskiego zatytułowana Hydropolis, Uciekaj. Pierwszy tom. Czym jest Hydropolis? No to jest taka kraina, w której mieszkają ludzie, ale nie bardzo wiemy, kiedy to się dzieje, na pewno kiedyś w przyszłości. Jak się domyślacie z tytułu Hydropolis, wszędzie obecna jest woda. Posłuchajcie fragmentu, czyta Marcin Hycnar.
Rozdział pierwszy. O ocieraniu się o śmierć po raz pierwszy. Zacznę od momentu, kiedy o mało się nie utopiłem. Przez własną głupotę oczywiście. Niezależnie od tego, w której kolonii mieszkacie, na pewno tak samo w kółko straszą was utonięciem. Taka obsesja podwodnego świata. Więc wiecie, czego się spodziewać. Ja też wiedziałem i rozumiałem, że nie dam rady, że instynkt zawsze jest silniejszy od naszych chęci. Że w końcu przegram z samym sobą. Spróbuję nabrać powietrza, a zamiast tego zaczerpnę do płuc wody. Ale i tak walczyłem. Traciłem ostrość widzenia, czarne plamki latały mi przed oczami, płuca bolały, bolały zaciśnięte usta, mięśnie przestawały mnie słuchać. A mimo to nie czułem strachu, tylko wściekłość. Czemu? Czemu po raz kolejny okazałem się idiotą? Dostrzegłem przecież znak Stana, mówiący, żeby odpuścić, tylko uznałem, że jest daleko i nic nie widzi. Virgilia wolno pływa, a mnie na pewno się uda. I nawet jeśli ta szarża kilka minut przed końcem kwinty zużyje tyle mojego tlenu, że z trudem dotrwam do końca, to zdobyte punkty będą tego warte. W połowie drogi stało się jasne, że Virgilia wcale nie jest wolna i wyprzedzi mnie na 100%. Ale zamiast zrezygnować, docisnąłem tylko spust butli z tlenem, używając jej jako dopalacza. Dlaczego pytacie? To znaczy, wiem, że o różne rzeczy pytacie, bo jeśli nie jesteście z naszej kolonii, to nie macie pojęcia ogrzew, oksy, ale to wyjaśnię później. Miałem pisać szczerze, więc będzie szczerze. Bo to Virgilia. Bo chciałem być lepszy od niej. Bo chciałem się pokazać, bo chciałem, żeby ten pojedynek rozegrał się między nią a mną i żebym to ja był w tym pojedynku lepszy. Nigdy jej już nie zobaczę, więc napiszę wprost. Po prostu ogromnie mi się podobała. Proszę, powiedziałem to, możecie się śmiać. Wyprzedziła mnie o metr. Niby daleko, ale na tyle blisko, żebym mógł zobaczyć jej bardzo piękny i bardzo złośliwy uśmiech. Przez resztę kwinty robiłem wszystko, żeby oszczędzać siły i resztki tlenu w butli, więc chłopaki tyle miały ze mnie pożytku, co z kawałka glona unoszącego się w wodzie. Ale starałem się przynajmniej bronić naszej bramki. Zostały 2 minuty do końca, kiedy wycisnąłem z butli ostatnie krople tlenu i stało się jasne, że nie wytrzymam. Walczyłem, naprawdę walczyłem, ale nie miałem wyjścia. Gdybym stracił przytomność pod wodą i uruchomił procedury awaryjne, stałbym się pośmiewiskiem na długie tygodnie. Czego na szczęście bym nie wiedział, bo wcześniej wściekłe matki wrzuciłyby mnie do bioreaktora. W końcu sięgnąłem do jednej z awaryjnych butli na siatce, co automatycznie oznaczało poddanie kwinty przez moją drużynę. Wziąłem kilka głębokich oddechów, odepchnąłem się od siatki, 2 razy machnąłem płetwami i przez studnię na szczycie sfery wyszedłem do akwarium. Starając się nie myśleć przez cały ten czas o minie czekającego tam trenera. Niestety, zamazana mina trenera była pierwszym, co zobaczyłem przez ociekającą wodą maskę. Mój kochany Elek, czy wiesz czemu po raz nie wiem który w swojej karierze żałuję, że Oksy jest grą zespołową? Zdjąłem maskę. Błąd. Twarz trenera nabrała ostrości i dokładnie mogłem zmierzyć skalę jego wkurzenia. Małe oczka zmrużone, w wydatne usta, zaciśnięte w kreskę, zmarszczka między brwiami, głęboka tak, że można by było tam schować trochę żarcia na czarną godzinę. Z 10 pozostałych mu włosów 6 sterczało w nieładzie. Po dokonaniu niezbędnych obliczeń oceniłem stopień wkurzenia Fila na 17 w skali do 10. Postanowiłem więc grać grzecznie. Nie wiem, panie trenerze, odpowiedziałem. Nie była to prawda, ale cóż, nie pierwsza to taka rozmowa. Znałem dobrze swoje kwestie. Ponieważ w sporcie indywidualnym mógłbym wybrać jednego zawodnika, który myśli i jemu poświęcić swój czas. A tak muszę mieć jednego, który myśli, jednego osiłka i jednego głąba, który robi wszystko na odwrót. Ale myślę sobie, nie jest źle. Wystarczy, że osiłek i głąb będą słuchać mózgowca. Co może pójść nie tak?
Przepraszam, panie trenerze.
Ależ proszę uprzejmie, mój drogi. Tylko ja jeszcze nie skończyłem. Spójrz na swojego kolegę Stana.
Stan ściągnął już płetwy i kombinezon, wycierał się do sucha ręcznikiem i patrzył na mnie błagalnym wzrokiem mówiącym: tylko czegoś nie wykręć. To Filo się znudzi swoją własną przemową i nas puści.
Patrzę z podziwem, panie trenerze, powiedziałem. Wspaniały młody mężczyzna.
Pepe, trzeci z naszej drużyny, zarżał wesoło.
Kpisz sobie?
Filo spojrzał podejrzliwie.
Nie, panie trenerze.
To dobrze, to bardzo dobrze. Idźcie już. Jutro macie wolne, bo jest przeprowadzka. Ale pojutrze zrobimy 10 kwint, 5 sami i 5 z dziewczynami.
Jęknęliśmy zgodnie z prastarym zwyczajem wszystkich dzieci świata, które słyszą, że nie tylko trzeba będzie zrobić coś w ogóle, lecz jeszcze zrobić tego czegoś więcej.
Audiobook wydało wydawnictwo Biblioteka Akustyczna, książkę wydawnictwo WAB, tytuł Hydropolis, Uciekaj. Autor Zygmunt Miłoszewski i to jest 5 nominowany do nagrody Literacka Podróż Hestii tytuł. Poznaliście 5 tytułów i każdy z nich dzisiaj można w alfabecie zdobyć. To teraz powtórzę wszystkie te tytuły. Biuro Dzieci Znalezionych, Antosia w Bezkresie, Przyjaciel Północy, Wolność albo Śmierć, Hydropolis Uciekaj. Jeśli któryś z nich was zaintrygował, to proszę pisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule tytuł książki. A ja teraz czekam na maile. Zwycięzcę poznamy już za 5 dni, 15 września, a potem w alfabecie też was o tym na pewno poinformuję. Do usłyszenia za tydzień, a dziś życzę wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.